poranek wnet Siemianowic Śląskich. Proszę Państwa, godzina 9.40. Strasznie dużo ludzi nam tutaj przyszło do tej audycji. Zaraz zobaczę, kto tu właściwie jest, a zanim goście, których tutaj strasznie dużo nam poprzychodziło, się nie pousadzają, to ja może jeszcze raz przypomnę, że to jest 47. dzień naszej letniej trasy. Kolejna już edycja, nie pamiętam w tej chwili, która chyba siódma, projektu Radia Wnet dorocznego. Wracamy do źródeł. W tym roku, w tym ostatnim dwóch tygodniach wakacji, to realizujemy pomysł o nazwie Iskra Źródła Niepodległości. Odwiedzamy miejsca, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej niepodległości, dla polskiej historii. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Siemianowicach Śląskich, gdzie 20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty. A w naszym studiu są Państwo. Państwo chyba muszą się sami przedstawić. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Danuta Sobczyk, pełnomocnik prezydenta Siemianowic Śląskich do spraw rodziny.
Bardzo poważny tytuł. Jeszcze jedna pani tutaj przyszła.
Barbara Patyk-Płóciennik. Jestem z wykształcenia nauczycielem, zawodu nauczycielem, z wykształcenia historykiem. Sprawuję również mandat radnej w tym mieście w tej kadencji.
Bardzo się cieszę. I tutaj jeszcze dwóch panów jest z nami.
Dzień dobry, Łukasz Rosicki, student, ekonomista, młody przedsiębiorca.
Młody przedsiębiorca, bardzo dobrze. Potrzeba młodych przedsiębiorców. Czy pan też się przedstawi? Musiałby pan podejść do mikrofonu bliżej.
Zbigniew Wieczorek, dziennikarz, od 30 lat związany z Siemianowicami Śląskimi.
Czyli wszyscy państwo są mieszkańcami Siemianowic Śląskich. To zaczniemy w takim razie oczywiście od historii. Ja zawsze zaczynam od historii. Pani uczy historii tutaj w Siemianowicach, tak?
Tak, tak. W szkole Kogito. Zespół szkół ponadgimnazjalnych, znaczy kiedyś ponadgimnazjalnych, teraz już tylko zespół szkół Kogito. To jest taki zespół szkół usługowych, gastronomiczno-hotelarskich.
Czyli uczy pani fachowców, którzy mają się przygotowywać do zawodu. Czy oni się uczą również historii?
Tak, oczywiście uczą się.
I co im pani opowiada o Wojciechu Korfantym?
Opowiadam o Wojciechu Korfantym, robimy wycieczki pod pomnik, organizujemy lekcje. No tutaj dużo jest takich miejsc, gdzie jest niedaleko szkoły, jest dom, gdzie urodził się Wojciech Korfanty. No i tutaj generalnie te wiadomości o Wojciechu Korfantym są, myślę, że od szkoły podstawowej. Ja uczę tylko w średniej, ale one, młodzież przychodząc do średniej szkoły już o Wojciechu Korfantym wie chyba prawie wszystko.
A gdzie jest ta kamienica, ten dom, w którym się urodził?
No to jest na końcu Siemianowiec, to są tak zwane sadzawki, tam jest kamienica, na tej kamienicy jest wbudowana taka płyta, że właśnie tutaj urodził się Wojciech Korfanty.
A co my wiemy o tym takim otoczeniu rodziny? Właściwie z jakiej on rodziny pochodził? To była rodzina górnicza, robotnicza?
No to była po trochę tego. Także to, no jak w takim mieście górniczo-hutniczym, tak właściwie każdy zawód był reprezentowany.
Jest pani też, rozumiem, radną, tak? Czyli działa pani w samorządzie.
Tak.
Proszę
tak.
Troszkę bliżej do mikrofonu. To jaki tutaj jest główny problem samorządowy? Jakie jest główne wyzwanie w Siemianowicach Śląskich? Co jest do zrobienia?
No ja myślę, że tak. Pierwszym takim głównym problemem to jest oczywiście przyciągnięcie nowych inwestorów do miasta, które kiedyś było górniczo-hutnicze, a teraz przeplanżowiło się właściwie miasto sportu i rekreacji. Bardzo poważnym problemem dla nas jest, powiedziałabym, przepustowość w stronę Katowic dróg. Natychmiast trzeba pomyśleć o obwodnicy miejskiej. To jest takie dwa najważniejsze problemy.
Teraz zwracam się do drugiej pani, pani Danuta Sobczyk. Dzień dobry pani jeszcze raz.
Witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Wnet. Bardzo się cieszę, że państwo zawitaliście do Siemianowic Śląskich, ponieważ już kiedyś mieliśmy przyjemność gościć państwa. Także jest nam bardzo miło, że pamiętacie o Siemianowicach.
Czym pani się w Siemianowicach zajmuje?
No głównie polityką prorodzinną. Wydaje mi się, że dzisiaj rodzina, wartości z tą związane są bardzo istotne. Obserwujemy to także, że nasi rządzący też postawili rodzinę jakby na pierwszym miejscu. Wszystkie programy, które w tej chwili mamy, które są wprowadzane, cieszą się bardzo dużym poparciem społecznym. I obserwuję to także w swoim mieście, w swojej społeczności lokalnej. I staramy się wyjść naprzeciw, szczególnie rodziny wielodzietne są objęte jakąś specjalną opieką, troską i są zauważane.
Bardzo duże rodziny.
A czy ta dawna rodzina, taka śląska, ta, o której się czyta w literaturze, taka wielodzietna, wielopokoleniowa, z tą bardzo ważną babcią, z tym ojcem, który wracał do pracy i trzeba było zadbać o to, żeby miał kiedy odpocząć, czy to jeszcze w ogóle istnieje, czy tego już nie ma?
Istnieje, oczywiście, że istnieje. Ja na przykład pochodzę z takiej wielopokoleniowej rodziny górniczej. Te wartości są na pewno przekazywane i obserwuję, że w wielu rodzinach tak jest jeszcze, że wspierają się wzajemnie, że jednak jest szacunek dla babci, dziadka, dla starszych członków rodziny. Bardzo często ta instytucja babci i dziadka jest bardzo ważna dla młodych ludzi, którzy pracują i są w tej chwili bardzo zaangażowani, że tak powiem, poza domem.
W wielu miejscach Polski, które odwiedzamy, podstawowym problemem jest sprawa demografii. Młodzi wyjechali, miasta się starzeją, miejscowości się starzeją, rodziny się rozpadają. Czy ten proces dotyka również tutaj Górnego Śląska?
Myślę, że ten trend tutaj oczywiście też tak było. Ja przypominam sobie, że w 2006 roku było 72 tysiące mieszkańców Siemianowic Śląskich. Obecnie jest około
62 tysiące,
jak tutaj podpowiada koleżanka, ale ten trend rośnie. To idzie w górę, widzimy coraz więcej młodych małżeństw decyduje się na drugie bądź trzecie nawet dziecko, co nas bardzo cieszy i myślę, że to zaczyna się odwracać, że są sprzyjające warunki ku temu, żeby mieć więcej dzieci i żeby mieć w ogóle dzieci.
Pani działa, to rozumiem, że pani pracuje w Urzędzie Miejskim, ale też pani jest tutaj osobą związaną z polityką lokalną, tak?
Owszem, tak. Również jestem przewodniczącą tu w Siemianowicach Śląskich struktury Prawa i Sprawiedliwości, ale jestem też wiceprzewodniczącą Klubu Inteligencji Katolickiej. Jestem też członkiem zarządu klubu sportowego, także jestem społecznikiem, generalnie bym tak to określiła, bo od jakby najmłodszych lat gdzieś tam angażowałam się w jakieś sprawy społeczne i tak już po prostu zostało. No. Społecznikiem się po prostu jest. Politykiem się bywa, czymś tam innym, funkcję się ma lub nie ma. Natomiast społecznikiem się pozostaje i ja uważam się za takiego właśnie społecznika. Jeszcze chciałam dopowiedzieć, że w Siemianowicach funkcjonują trzy programy. Siemianowicka Karta Dużej Rodziny, Siemianowicka Karta Seniora i Karta Krajowa Dużej Rodziny. Wdrażamy tutaj różne propozycje w Siemianowicach Śląskich dla rodzin.
W Siemianowicach Śląskich dużo się dzieje. Tutaj jest student przedsiębiorca. Proszę się przedstawić jeszcze raz i coś o sobie powiedzieć.
Dzień dobry, nazywam się...
Ale musi pan podejść bliżej do mikrofonu.
Dzień dobry, nazywam się Łukasz Rosicki, jestem, tak mówię, jestem studentem, młodym przedsiębiorcą, ale także bloguję o finansach i prowadzeniu małej firmy.
To porozmawiamy o pana finansach i o pana interesach. Czym pan się zajmuje?
W tej chwili zajmuję się przede wszystkim tworzeniem stron internetowych, ale także prowadzę bloga, w tej chwili już komercyjnie, ponieważ jest to dość duży blog o finansach.
A to da się z takiego bloga wyżyć? To jest działalność, która może przynieść dochód człowiekowi?
Oczywiście. Najbardziej znani blogerzy żyją z prowadzenia blogów. Niektórzy zarabiają miliony. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Blog dopiero się rozwija. Potrzeba kilku lat tak naprawdę, żeby dojść do dużych pieniędzy z blogowania.
To jak ten blog się nazywa?
Finanse od podstaw Łukasz Rosicki.
Finanse od podstaw Łukasz Rosicki. Dobrze, jak tylko skończy się poranek, zaraz tam zajrzę, żeby czegoś się o finansach swoich własnych również dowiedzieć, ale właściwie w jaki sposób blogerzy zarabiają? Czy to są reklamy do nich przychodzą, czy to jak to...
Blogerzy zarabiają w różny sposób. Przede wszystkim są to reklamy, natomiast często blogerzy są zatrudniani przez agencje marketingowe do pisania artykułów na przykład na portale, do tworzenia akcji społecznych. To są bardzo różne prace około marketingowe.
Pisze pan o finansach, ale tak od strony bardziej politycznej. Ocena pan politykę rządu czy samorządu? Czy pisze pan o tym jakieś porady w jakikolwiek sposób?
Ja skupiam się przede wszystkim na poradach dla młodych przedsiębiorców i dla studentów. No bo na tym najlepiej się znam, tak? Na tym etapie właśnie jestem.
Czy w Polsce młodym przedsiębiorcom dzieje się łatwo? Czy państwo ułatwia taki start? Bo strasznie dużo się mówi o różnych startupach, początkach, innowacyjności i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce?
Wydaje mi się, że jest coraz łatwiej. Nowe programy rządowe, ułatwienia dla przedsiębiorców pomagają w założeniu firmy. Natomiast są jeszcze pewne problemy, które niestety utrudniają start w mniejszych miastach, takich jak Siemianowice, gdzieś na obrzeżach dużych aglomeracji, takich jak Katowice, czy Kraków, czy Warszawa. W takich miastach jest po prostu ciężej.
Dlaczego?
Ponieważ to duże miasta przyciągają młodych przedsiębiorców, a w tych mniejszych miastach chcą założyć prosty biznes. Po prostu jest ciężej z dotacjami, jest ciężej z po prostu z pewnym wsparciem ze strony miasta, czy nawet prywatnych przedsiębiorców i hubów, czy inkubator przedsiębiorczości.
A jak tutaj jest w takim miasteczku jak Siemianowice Śląskie? Niezbyt dużym, ale o tradycjach, też w tradycjach przemysłowych, gospodarczych, jak dzisiaj tutaj wygląda? Czy tu w ogóle powstają jakieś nowe biznesy, czy młodzi ludzie coś zakładają? No, jesteśmy na przykład tutaj na rynku, bardzo ładny rynek. Myśmy wczoraj tu szukali miejsca, gdzie można by rozpocząć audycję i znaleźliśmy słownie dwa takie punkty kawiarniano-barowe. Jedna restauracja tutaj na rynku, w której jesteśmy, bardzo serdecznie dziękujemy, że nas tutaj przyjęto. Tu obok jest też pizzeria, no ale jak na taki duży rynek, to niewiele tu się dzieje.
No niestety właśnie to jest kwestia tego, że w małych miastach jest ciężej założyć dobrze prosperujący biznes, bo wszyscy uciekają do dużych miast. Wydaje mi się, że jest to też związane z tym, że mali przedsiębiorcy po prostu nie mają odpowiedniego wsparcia tutaj na miejscu, nawet ze strony władz miejskich, bo gdyby tutaj miasto stworzyło inkubator przedsiębiorczości, który wspomagałby działania przedsiębiorców, szkoliłby ich, z pewnością byłoby dużo łatwiej. Tak, tak, bliskość Katowic robi swoje.
Ale to nie jest tak, że powinno się już patrzeć po prostu jako na całość, na tą aglomerację? Znaczy bliskość Katowic. No w Warszawie też jest centrum i są poboczne dzielnice.
Powinno się patrzeć na jako na całość, na aglomerację. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze ta aglomeracja jest w powijakach i ta współpraca między miastami no nie układa się najlepiej. Choćby najlepszym przykładem są rowery miejskie, które można wynająć w Siemianowicach, ale nie można ich zostawić w Katowicach.
Jakby pan miał radzić jakimś studentom, młodym przedsiębiorcom, którzy chcieliby założyć własny biznes, to w jaką dziedzinę działalności najlepiej się skierować? Nie wszyscy będą pisać blogi.
Oczywiście. Przede wszystkim zakładajcie biznesy w tym, w czym czujecie się mocni. Jeżeli nie czujecie jakiejś branży, to na początek jest dużym ryzykiem zaczynać coś, na czym się nie znamy. Prosty biznes, na którym się znamy, to jest moim zdaniem najlepsza droga do sukcesu.
Plany zawodowe? Już nie będzie pan całe życie prowadził bloga.
No kto wie, może kiedyś wejdę na YouTube'a, ale tak na serio, myślę, że będę chciał rozwijać własny biznes, ale także działać społecznie, może zostanę radnym w przyszłości. Zobaczymy.
Jakieś opcje polityczne, lewica, prawica są panu bliskie, czy na razie pan nie chce tego ujawniać?
Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości w Siemianowicach Śląskich.
I to coś wyjaśnia. Jeszcze raz proszę podać nazwę swojego bloga.
Łukasz Rosicki, finanse od podstaw, www.lukaszrosicki.pl.
Zapraszamy. Proszę zajrzeć i sprawdzić, czy te porady są rzeczywiście przydatne. Ja na pewno zaraz po poranku zajrzę. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze z nami jest tutaj ostatni gość z tej grupy, która przyszła. Pan
Zbigniew Wieczorek, dziennikarz, bloger, poeta, rowerzysta. Dzień dobry Państwu.
Cała masa blogerów, jak widać dzisiaj.
Nie wiem, czy starczy czasu
przyszła,
do zainteresowania.
Proszę nam powiedzieć w takim
Zacznijmy
razie...
Zacznijmy od Korfantego może.
Dobrze, proszę powiedzieć coś o Korfantym, co pan chce powiedzieć, a potem porozmawiamy chwilę o mediach.
Bo to, że Korfanty urodził się w Siemianowicach, to jest mało. Co po nim zostało? Jedna mała tabliczka na budynku na wysokości pierwszego piętra. Do niedawna na parterze tego budynku działał drink bar. No nie jest to najlepsza chwała. Mamy tutaj niewielki pomnik z piaskowca. Duży pomnik Korfantego znajduje się w Katowicach natomiast. I ślad w postaci tablicy pamiątkowej na byłej drukarni, w tej chwili tam jest prywatna szkoła, bo Korfanty tam prowadził swoją gazetę Polonia, która walczyła o polskość Śląska przez wiele lat. Jak wiadomo, Korfanty był w opozycji do Piłsudskiego, ale nie o tym teraz mówimy. W tej chwili jest inicjatywa, żeby powstał pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie. Natomiast ja uważam, z tym są problemy finansowe i organizacyjne. Ja uważam, że nie należy mnożyć pomników, bo to jest tylko okazja, żeby raz w roku złożyć kwiatki, ale powinien powstać instytut, muzeum w Siemianowicach, który by kultywował dorobek intelektualny Wojciecha Korfantego. Przecież on wydał książki, przecież on wydawał gazety. Przecież dla niego podstawowe wartości to była rodzina, Śląsk, i Polska również, o czym zapominamy. Wiele z tych rzeczy poszło w niepamięć.
Żeby ten obraz nie był właśnie taki cukierkowy, bo tak mówimy, Wojciech Korfanty, wielki człowiek, Józef Piłsudski, wielki człowiek, wielu tych wielkich ludzi w naszej historii, ale nie zawsze oni się ze sobą zgadzali. Te losy Wojciecha Korfantego w II Rzeczpospolitej były dosyć skomplikowane.
Tak, no to wszyscy o tym wiemy. W tej chwili być może w nocy sobie rozmawiają, bo 500 metrów od pomnika Korfantego w Katowicach jest pomnik Józefa Piłsudskiego. Może mają nocne rozmowy takie.
A różnie to bywało. Jak się zakończyło życie Wojciecha Korfantego?
No, są na ten temat różne teorie. Jedna z nich mówi, że został otruty podczas swojego pobytu w celi w Berezie Kartuskiej, gdzie cele, ściany celi były nasączone trucizną. No, ale to... I być może dobrze, że nie doczekał wojny, bo zmarł 17 sierpnia 1939 roku.
Powróciwszy do Polski z emigracji.
Powróciwszy z emigracji, tak.
Skomplikowana jest polska historia. Chwilkę porozmawiamy też tutaj o mediach. Jak wyglądają tutaj lokalne media w tej chwili?
Lokalne media, no urząd wydaje swoją gazetę, kiedyś było Radio Barys, ale przeszło do historii, to kolega Banaszczyk, radny, zaprowadził, przejął to jego syn, mamy gazetę Ekstra, ja prowadzę gazetę Kurier Przedsiębiorców, pomagam także tutaj Prawu i Sprawiedliwości wydawać nowe pismo siemianowickie, no mam też inne zainteresowania, można też słowo o poezji?
Zdecydowanie o poezji.
Mamy tutaj odnowioną willę Fitznera. To był jeden z XIX-wiecznych Niemców biznesmenów, który tutaj założył fabrykę. Między innymi mieszczą się tam zakłady wojskowe Rosomak, które produkują na rzecz armii nasze wozy pancerne. I w tej willi od 15 lat prowadzę turniej poezji śpiewanej. Między innymi Dawid Podsiadło wydał z jedną z edycji. Jeszcze był wtedy młody, młody, zdolny. Także dużo się też dzieje tutaj na niwie kulturalnej, nie tylko medialnej.
I pan też pisze wiersze.
Tak, a skąd pan wie?
A jakoś mamy dobry wywiad.
Owszem, piszę, no, nawet mi się udało 3 tomiki wydać, no, ale to zawsze własnym sumptem. No, poezja to taka forma rozmowy z samym sobą, no ale trzeba się dzielić tym. Wielu ludzi pisze do szufladki albo na takie blogi, których nikt nie zna. Ja swojego czasu prowadziłem blog na Newsweeku. Miałem 1,5 miliona wejść, ale ten blog zanikł, nie będę wnikał dlaczego. Za dużo krzyku, za dużo braku kultury politycznej było, ale to już minęło.
Może należy spróbować gdzie indziej. Jeszcze raz proszę nam się przedstawić.
Zbigniew Aleksander Wieczorek.
Pan Zbigniew Aleksander Wieczorek był gościem Poranka w Net w Siemianowicach Śląskich. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę. Tutaj cały czas trwa ożywiona dyskusja, bardzo dużo osób zgromadziło się, takie właśnie jest siła Poranków w Net, że one od razu stają się takim miejscem ośrodka dyskusji. Tutaj dowiedziałem się przed chwilą, że ta inicjatywa, żeby powołać w Siemianowicach Śląskich Instytut Wojciecha Korfantego, już podobno jest jakoś wprowadzona w czyn. Jak będziemy następnym razem, będziemy starali się to sprawdzić. A w naszym studiu jest nasz kolejny gość. Dzień dobry panu.
Witam, witam. Jestem po prostu z Siemianowicami zżyty.
Pan Lucjan Czerny.
Tak.
Kim pan
Ślązok
jest?
Ślązok wierny, tak gadają. Lucek Czerny, Ślązok wierny. A wiem, że wszystko, co dla tej matki ziemi mogła uczynić cała moja rodzina, bo przede wszystkim moja matka wskrzesiła najpiękniejszy temat, wojewódzkie spotkania klubów trzeciego wieku. Wiadomo, że tym dorosłym, bo ja uważam, że my mężczyźni mamy swoje opcje, że do 25 lat jesteśmy dziećmi, od 25 do 50 jesteśmy jako młodzież, a powyżej 50 do 75 jesteśmy dojrzali.
To bardzo się cieszę, że jestem jeszcze młodzieżą. Dziękuję bardzo.
Tak. A później po dojrzałości jest się seniorem, czyli to, co przenosi nam piękno tradycji w postaci tych zespołów, ta wojewódzka biesiada zespołów artystycznych trzeciego wieku, jest to takie piękne dziecko, które powstało w ubiegłym stuleciu, w latach 80., 90.
Ale zaraz, mieliśmy rozmawiać o tym, co to jest właściwie ta śląskość, nie Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
No to jest właśnie ta śląskość, ona pozostała w tym folklorze. To jest folklor, to jest ta piękna instytucja pojęcia nie tylko w słowie, ale w zachowaniu, w ubiorach, w tradycjach, w przyśpiewkach. Czyli szanujmy wszystko, co ma w sobie ten folk. Tak jak temat eko, ale czym jest eko? Szeroko idąc, bądźmy naturalni. Ta natura jest w nas.
A jak jest z gwarą śląską dzisiaj?
A z gwarą no to jogodą, jak trzeba, żeby się pogodać. Ale z tą godką to jest roztomajcie, bo tu w Siemianowicach godałem, że się trochę sycy, kajędzie. Zresztą to profesor Jan Miodek przypominał, że jest 100 odmian gwary na Górnym Śląsku. A przede wszystkim my nie jesteśmy jeszcze, tak jak Kaszebi, zorganizowani w literaturze naszego słowa, ale... Na początku było słowo i niech tak będzie.
Ale to istnieje jakiś jeden śląski język? Bo są tacy, którzy mówią, że ma istnieć odrębny język śląski.
Ach, on może być roztomajty, bo też dużo było w temacie tej subkultury, bo jednak w okresie międzywojnia, w ubiegłym wieku, zawsze ten temat jednak wpływów niemieckich on przybliżał ludziom na Górnym Śląsku w tematach pracy określenia. Stąd też pozostało na Śląsku dużo tych, powiedzmy, po niemieckich wkrętów słownych.
Jakie na przykład?
No, będę nawet, gdyby w takich prostych narzędziach majzel, to jest majzlem, a to wszystko, co było na grubie, to też miało swoje określenia. Tak samo huta, to wszystko, kaś tam miało w sobie wzocy ten temat, że trzeba było z szacunkiem. Bez tego Niemcy tu za bardzo nas reskierowali na Śląsku, oni no ten porządek, to wszystko było takie przez nich narzucone. No ale wiadomo, że potem my niepotrzebnie stracili bez zgody Sejmu Śląskiego w 1945 roku ustalono, że już autonomii nie będzie. No ale Sejm Śląski to był Sejm, nie Sejmik.
Sejm Śląski to był Sejm, a jeśli chodzi o takie odrębności, czym się różni ten śląski charakter od innych części Polski? Gdzieś tam od Galicji, od Mazowsza, od Wielkopolski?
Nie, to już go dali też za starego pierwy, jeszcze, bo były różne określenia. Jeszcze pamiętam, jak moja babka wspominała za Niemca, no tu za Niemca, a jeszcze go dała, że za starego pierwy, a potem jak Rus wlozł, no to wiadomo, Rus to była Armia Czerwona, no i takie były różne kontakty niepochytane przez Ślązoków. Za dużo się tu mieszało. Śląsk był cały czas wymieszany i no patrzeli, jak go wymieszać, jak nie pochytać tego, co tu było i no odwrotnie, żeby Śląsk robił na resztę.
Powoli tutaj trwają dyskusje również w dzisiejszym poranku wnet, jaka jest sytuacja polskiego górnictwa, ale niewątpliwie Śląsk przestaje już być tylko górniczy. Czy jak to górnictwo przestanie być dominującym dziełem gospodarki, czy to wpłynie jakoś też na kulturę śląską, na ten charakter?
No na pewno, bo wszystko, co jest w ludziach tutejszych, to jest ta istność. A każdy, kto zna ta kultura, co wyniósł ze swojej rodziny. My tu mieli też połączenie tych dwóch kościołów, bo Kościół katolicki prymował zawsze, ale ewangelicki. No, te 500 lat po reformacji Luter no, wniósł tą kulturę też tego chrześcijaństwa od ich strony. No tak samo jak w tamtych zaborach ruskich, to zaś był kościół prawosławny. No były te porównania, ale gdzieś ten kościół, on też chyba był w kształcie każdego na Górnym Śląsku, był wizytówką, żeby nawet w powiedzeniu górniczym, jak na dole się trafili, to zawsze było te słowo, nie do świętej Barbary, ale szczęść Boże.
Porozmawiamy o pana twórczości, bo pan jest i artystą, i śpiewakiem. Różne rzeczy pan robi. Niech pan opowie naszym słuchaczom.
To tak. No, stało się to, że tu w Siemianowicach, stąd miałem też... Mieszkańcy bawili się w tą kulturę muzyczną na całym Śląsku. Nawet mieliśmy bardzo dużo absolwentów po średnich i wyższych szkołach muzycznych. Zresztą w górnictwie te wszystkie orkiestry, jak ta blacha zabrzmiała na 150 lat miasta Katowice, jak rzekł Zeb, 170 dęciaków, bo miało być ich no 150, ale jak ta blacha zabrzmiała, to my czuli te wszystkie tony. To tak jak Czesi też kochają, że ta blacha ma swoje miejsce. Dęciacy. I tak zacząłem, była kapela z Katowic. Z nią Wyleciałem do Ameryki, tam dla Polonii, a jednak coś pięknego w Śląsku zauważyłem, bo ludzie przesiedleni ze Kresów Wschodnich przerzucili się tu na te tereny zachodnie i cały Śląsk w sumie był też w tej kulturze bardzo inaczej odbierany i tak jak we Lwowie śpiewano sobie po lwowsku, tak jak też wszyscy ludzie z innych stron Polski tu mieszkali we Wulczhausach, w tych wszystkich domach górnika albo kaś tam przy tych hutach, no oni chytali ta gwara, bo oni jeszcze od ichniejszych, od tutejszych chcieli poznać wartości słowa.
Jakbyśmy chcieli zaprosić tutaj ludzi na Śląsk?
No jakbyśmy chcieli, to jest piękny jednak szlak już całej struktury potechnicznej, bo te wszystkie przedsiębiorstwa, które już nawet zlikwidowano, ale one przekształciły swój cały ten piękny temat produkcyjny jako zabytek. Są muzea szlakiem tych właśnie zdobyczy techniki, warto zwiedzać. To jest Górny Śląsk.
To jest Górny Śląsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
No ja też. I tak właśnie 9 tu w Siemianowicach mamy tą kolejną biesiadę klubów Złotego Wieku. Tak samo też, jeżeli jest już 335. rocznica od Sieczy Wiedeńskiej, ta piękna Wiktoria Wiedeńska przypomina zawsze o Janie III Sobieskim, ten król. To tu właśnie od Tarnowskiej Góry. My zresztą zawsze ten bieg zaczynamy od Będzina, później do Siemianowic, później Kary i tak po kolei, jeżeli te miasta pozbieramy i do Wiednia na Kalembergu spotykają się ci właśnie biegacze.
Jakieś problemy tam są w Kalembergu właśnie z postawieniem pomnika Sobieskiego. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, ale rzeczywiście rzadko się pamięta, że to ta pamięć na Śląsku do dzisiaj chyba istnieje o tym przejściu tych wojsk Sobieskiego,
właśnie,
prawda?
Właśnie, nawet gadali, że tu Marsieńka zostawił w Tarnowskich Górach, ta swoja małżonka i potem już oczywiście w kierunku tego Wiednia. Zresztą wszystko, co niesie temat militarny, to nie jest na jedną książkę czy opowieść w historii krótką. To są mocne, twarde zasady działania. A Sobieski był twardy.
Dlatego była Wiktoria. Proszę Państwa, jak ktoś zajrzy do Siemianowic Śląskich, może tutaj gdzieś w okolicach rynku uda się spotkać pana Lucjana Czarnego i o Śląsku porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję
właśnie,
za
9
wizytę.
Września jesteśmy właśnie w tym klubie pięknych, złotych, wspaniałych wspomnień.
A my niestety musimy już kończyć. Ten poranek zaczął się nieco później, więc i skończył się nieco później. Godzina 10.08. Proszę Państwa, 28 sierpnia skończył się właśnie 47 dzień naszej letniej podróży. Kolejny dzień realizacji naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości, który realizujemy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury NCK i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są partnerami realizacji tego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję całej ekipie. Dzisiaj muszę przede wszystkim podziękować Błażejowi Nowakowi, który nas dzisiaj tutaj w nerwowej sytuacji rano, kiedy jeszcze się okazało, że nie do końca wiemy, co się będzie z porankiem działo, woził samochodem trochę tam i z powrotem. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Witold Opaliński jak zwykle w tej trasie pomagał mi zachować tutaj równowagę umysłową i nie denerwować się drobnymi stresami. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na rynek siemianowicki, bo to miejsce ma swój śląski klimat. Dziękuję tutaj paniom z restauracji na rynku, które nas tutaj wpuściły, a jutro Radio Wnet.
Pięknego orła mamy na rynku, który ma swój wzlot.
Tak, i orzeł patrzy, w jaką stronę patrzy? Na pewno gdzieś patrzy w stronę Polski, bo Polska jest tutaj wszędzie dookoła, bo Śląsk jest tym jednym z centrów polskości, a jutro poranek Wnet jedzie do Małopolski i dalej będziemy Państwu opowiadać i o historii, i o współczesności. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A teraz na zakończenie może byśmy tak kawałek przynajmniej Józefa Skrzeka zagrali, śląskiego artysty, z dedykacją dla Eli i Sławka znów, którzy pomagali nam w programie Wspieram To.